przeciw przemocy.
Monika Domino, zapraszam. Przemoc może być nierozpoznawana, może być znormalizowana. Takie wnioski można wysnuć po lekturze raportu, który dotyczy tego, jak pracowali specjaliści z Fundacji Profil z młodymi ludźmi. Czy to oznacza, że młodzi ludzie nie wiedzą, czym jest przemoc?
Bardzo często potrafią rozróżnić przemoc fizyczną jako formę przemocy, ale z innymi już mają gdzieś tam trochę też wahanie.
Małgorzata Dąbal-Krajewska, psycholog z Fundacji Profil.
Bardzo często też mówią, że u nich jest to tak powszechne, że używają słowa norma. Ja nie lubię tego określenia, bo nie powinniśmy normalizować słowa przemocy i zjawiska przemocy. Przy czym jest to rzeczywiście tak typowe i tak częste, że już jest po prostu to wszechobecne w szkołach podstawowych i w szkołach średnich, w których byliśmy.
Skąd ta normalizacja przemocy? Przecież młody człowiek powinien wiedzieć, że jeżeli coś mu nie pasuje, jeżeli coś mu przeszkadza, to może być to właśnie przemoc, że powinien reagować, że powinien stawiać granice, powinien powiedzieć: tak nie rób, bo tak to nie powinno wyglądać. A tutaj niestety pojawia się to takie przyzwolenie na takie zachowania.
To byłby idealny scenariusz, jakby rzeczywiście wiedzieli i czuli, że mogą mówić, mogą postawić granice. Nie zawsze tak jest. Czasami uważają, że ich zgłoszenie nic nie zrobi albo nie mają prawa tego zgłaszać. Bardzo często też ktoś, kto stosuje przemoc, czyli sprawcy, mówił, że to są na przykład tylko żarty. Albo że to ta osoba, która doświadcza tej przemocy, jest przewrażliwiona i na przykład to też trochę zniechęca same ofiary do mówienia o tym wprost, albo też same nie do końca potrafią rozumieć, który żart lub komentarz będzie po prostu obraźliwy i wyrazem jakichś tam nieprzyjemnych zachowań, a kiedy już na przykład jest to bardzo przekraczające i dotyczy to już wprost przemocy.
A skąd właśnie ten problem z tym rozpoznaniem tego, kiedy ta przemoc się pojawia, a kiedy to może być takie zachowanie, które dopiero delikatnie ociera się o przemoc?
To może wynikać z różnych relacji rówieśniczych i atmosfery w klasie. Jeśli na przykład ktoś, kto stosuje tę przemoc, ma trochę może wyższą pozycję w klasie i potem skwituje to, nie obrażaj się, bo to jest tylko żart.
Albo ma większy krąg znajomych.
Tak. Którzy właśnie świadkowie czasami mogą nawet skomentować to w ten sposób, no to już to daje trochę ofierze jakąś dozę wątpliwości. To było obraźliwe czy nie? Zgłaszę czy nie? Uraziło mnie to, ale może jednak z tym nic nie zrobię.
Często pojawia się takie przekonanie, że lepiej nie zwracać uwagi, że lepiej zapomnieć o tym, udawać, że tego nie ma. Być może się to nie rozwinie, być może ta osoba, która stosuje przemoc, po prostu z tego zrezygnuje.
Czasami jest taki model działania, czyli właśnie nie zwracaj uwagi, to komuś się znudzi i przestanie. I myślę, że czasami może to działać, jednak nie będzie to idealna metoda, bo jednak ktoś, kto przekracza czyjeś granice, powinien wiedzieć, że to robi, żeby móc tego już więcej nie robić. Jak nie z tą osobą, to na innych też, żeby tego nie stosował.
Ale jeżeli przekracza te granice, to ta osoba, wobec której są one przekroczone, powinna mu zwrócić uwagę i powiedzieć: stop, dalej już nie możesz.
Jasne, oczywiście tak powinno być, przy czym rzadko kiedy tak jest. Czasami ktoś, kto nie należy do tej większości fajnych uczniów, nie będzie miał tyle odwagi, żeby powiedzieć, dlatego tutaj ważna jest też rola świadków, którzy widzą sytuację, słyszą, nie są w nią bezpośrednio wciągnięci, żeby czasami ich głos też mógł być pomocny i to też daje tej osobie, która doświadcza przemoc, takie trochę poczucie, że nie jestem w tym sam i że jednak ktoś też jest po mojej stronie i widzi, że to jest coś złego, coś, co nie powinno mnie spotkać, bo nie zasługuje na to, żeby mnie to spotkało.
Często podczas spotkań z psychologami młodzi ludzie właśnie pytają o to, gdzie są te granice, na co powinni zwrócić uwagę, co powinno ich zaniepokoić.
Granice, oni je bardzo testują. Badania też pokazują, że osoby, które są ofiarami przemocy rówieśniczej, bardzo często też później sami ją stosują. Raczej, kiedy zgłaszają się do nas jako specjalistów, mówią o tym, że jest im trudno w związku z jakąś sytuacją i wtedy na bazie tej rozmowy rozbieramy to na czynniki pierwsze i analizujemy, co się wydarzyło i w którym miejscu ta granica powinna zostać postawiona. No i oczywiście też, jak sobie radzić z tym, że ktoś nas źle traktuje.
Powiedziała pani o bardzo ważnej rzeczy, że osoba, która była kiedyś ofiarą przemocy, często ją też stosuje.
Tak.
Czy to jest trochę na takiej zasadzie mechanizmu obronnego. Ja teraz będę stosować przemoc, żeby ktoś mnie ponownie nie zaatakował.
Ten schemat może tak w niektórych przypadkach wyglądać. Ktoś mnie źle potraktował, to teraz ja ci pokażę, jak to jest.
Bo dlaczego nie mogę?
Tak. I raczej nie będzie wybierana osoba do pokazania tego, czy do odwetu, ta silniejsza, czy ta, która stosowała przemoc, tylko ta ofiara wybierze sobie inną osobę, którą sama oceni jako trochę słabszą czy mniej odporną na jakieś takie komentarze i na niej będzie się wyżywać. To jest też chyba trochę model wzorców, czyli jak reagować sobie z napięciem, z trudnościami albo z takim niskim poczuciem wartości, bo będą po prostu naśladować te zachowania uczniowie. Będą chcieli też być fajni, a jeśli mają poklask ze strony innych kolegów, to będą takie zachowania też powielać.
Jeżeli specjaliści zwrócą młodym osobom, że te zachowania, o których rozmawiają, są nie do końca dobre, to oni są zdziwieni, że to mogło mieć już znamiona przemocy?
To zależy od tego, jak często te osoby właśnie przekraczały te granice, bo część z tych uczniów będzie świadoma tego, że robią źle i nadal to robią. Nie do końca biorą pod uwagę to, że rzeczywiście ich słowa czy zachowanie może ranić inne osoby, co nie znaczy, że mamy nie zwracać tej uwagi, a inni są trochę bardziej refleksyjni i po prostu nie mają wyobrażenia co do skutków. I jeśli się z nimi porozmawia, że rzeczywiście ta druga strona może cierpieć, gdybyśmy odwrócili tę sytuację i to jednak sprawca stałby się ofiarą, to jednak nie byłoby to takie przyjemne, jakby większość klasy się wyśmiewała. Wtedy im to trochę zmienia perspektywę. Albo czasami też porównuje się z tą sytuację, czy chciałbyś, żeby twoja mama czy twój tata w pracy doświadczyli podobnej sytuacji, nad jaką osobą, koleżanką czy kolegą ty stosujesz takie zachowanie albo komentarze. No i się okazuje, że jednak by nie chcieli.
Często pojawia się takie stwierdzenie, że to wcale nie jest przemoc, tylko zwrócenie uwagi, że ktoś nie umie dostrzec granicy pomiędzy taką konstruktywną krytyką, motywacją, a już odbiera to jako hejt, jako przemoc, jako coś złego.
Same słowa będą miały znaczenie, bo można postarać się zwrócić komuś uwagę albo właśnie zmobilizować, dodać słowa otuchy, takiego powera pozytywnego, ważąc na słowa, bo można je bardzo dobrze dobrać, ale można też ten komunikat przedstawić w ten sposób, że jednak skupimy się raczej na tym, co nie wychodzi, a nie na tym, co jest doprawy. Będzie on miał bardziej pejoratywny wydźwięk, więc to jest ta kwestia, ale to mi znowu przypomniało skojarzenie, które czasami też uczniowie reagują, że znowu są zajęcia o przemocy, czyli jednak ten temat jest powtarzany, tylko nie do końca być może mają do tego, czy to dobre podejście, czy wyciągają z tego wnioski.
A być może są już znudzeni tym, że ciągle się mówi o takim zjawisku, bo też takie stwierdzenia mogą się pojawić.
Myślę, że tak. I właśnie potem czasami ktoś ma taki głos w stylu, to wszystko już teraz nazwijmy przemocą. No i my wtedy mówimy, że właśnie no nie, że nie wszystko będzie przemocą. Staramy się wtedy na przykład powiedzieć, co jest opinią, co jest faktem, a co jest już na przykład obraźliwym komentarzem, a co jest bierną agresją, bo bierna agresja też jest bardzo często ubierana pod płaszczykiem uprzejmości, a tak naprawdę to jest taka szpileczka, żeby komuś zawadzić w to poczucie wartości.
Bardzo ważna kwestia. Młodzi ludzie funkcjonują praktycznie w internecie. Oni tam nawiązują znajomości, oni tam utrzymują kontakt. Tam są pielęgnowane różnego rodzaju relacje, te cyberrelacje. I tu pojawia się taki problem. Ktoś kogoś wyklucza na przykład z grupy rówieśniczej, bo go nie lubi i namawia innych do tego. To też już jest pewnego rodzaju forma przemocy.
Oczywiście, że tak, bo tu mamy manipulację, czyli ja ze względu na to, że na przykład nie darzę kogoś sympatii, to taki uczeń podejmuje działania, to niech inni też go nie lubią i będzie taki uczeń namawiać, żeby się od tej osoby odwracać. A przez to, że bardzo teraz już życie przeniosło się do internetu poza szkołą, no to bardzo często to wygląda w ten sposób, że są wyrzucani właśnie z komunikatorów albo z gier, czasami nawet mówią wprost, że jak jedzie dany uczeń, to ja nie jadę na tą wycieczkę albo nie idę na ognisko.
Czy młodzi ludzie w ogóle zdają sobie sprawę z tego, że to jak te relacje wyglądają, to gdy pojawia się w nich przemoc, to wpływa na ich kondycję psychiczną, na ich funkcjonowanie, na to jak reagują na różne sytuacje?
Którzy spotkali się z przemocą lub agresją, wiedzą jakie to ma konsekwencje, bo często też o tym mówią. A tutaj pokazuje się też kwestia do pracy z z tymi, którzy stosują tę przemoc bardzo często lub nie potrafią odreagować napięcia w taki konstruktywny, dobry sposób i niestety znajdują sobie do tego osoby, żeby to napięcie wyładować. I to jest ta kwestia, żeby im pokazać też, jakie konsekwencje czy skutki będą niosły ich słowa, ich zachowania dla tych konkretnych osób.
Bo z jednej strony mówią, że ciągle się mówi o przemocy, a z drugiej strony taka sytuacja, że na przykład nie potrafią jej rozpoznać i nie potrafią szukać pomocy.
Dokładnie tak. Tutaj też jest w profilaktyce kolejna kwestia, że jeśli zabieramy coś, czyli nie odreagowuj napięcia, niszcząc poczucie wartości drugiej osoby, no to coś musimy dać w zamian, czyli to jak mam odreagować to napięcie i frustrację. I też bardzo często rozmawiamy o tych różnych metodach radzenia sobie w taki raczej konstruktywny sposób, żeby nikogo to nie krzywdziło.
Zachęcamy właśnie do takich wakacyjnych rozmów. To tyle w tym wydaniu Przeciw Przemocy.
Przeciw Przemocy.